Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa tygodnia. Rozmowa tygodnia.
Witam Państwa, Jerzy Głuszek. Pani Dominika Zamara, polska śpiewaczka, sopranistka, solistka opery, jest dzisiaj gościem Radia Warszawa. Korzystamy z jej krótkiego pobytu w Polsce. Pani Dominika została właśnie laureatką w kategorii Wybitna osobowość w konkursie Polish Businesswoman Awards i w tych dniach odbiera to prestiżowe wyróżnienie, stąd jej wizyta w Warszawie. Witam Panią serdecznie.
Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo miło nam przede wszystkim. Pani Dominika ukończyła Wrocławską Akademię Muzyczną niedawno, bo przecież chyba 10 lat temu.
Tak, prawda? Około 10 lat temu mniej więcej.
I teraz może porozmawiajmy o tym, tej fazie, o tym etapie edukacyjnym pani, bo pani pochodzi z Wrocławia, tam pani mieszkała w latach właściwie takich bardzo młodzieńczych.
Tak, dokładnie. Urodziłam się we Wrocławiu, w moim pięknym mieście, niezwykle inspirującym do sztuki. No i tam stawiałam pierwsze kroki właśnie. No, najpierw szkoła muzyczna podstawowa, fortepian, potem średnia szkoła, wydział wokalny, no i Akademia Muzyczna Wrocławska, wydział wokalny.
Po zakończeniu studiów we Wrocławiu wyjechała pani do Włoch od razu?
Tak, to znaczy dostałam na ostatnim roku, na piątym roku przed magisterką, jeszcze już dostałam to stypendium do Włoch, do Werony w konserwatorium, no i tam rzeczywiście nauczyłam się całej techniki wokalnej. Bardzo mi pomogła na pewno polska szkoła, bo mamy znakomitych pedagogów też, tutaj oczywiście, że tak, tradycje. Szczególnie jeżeli chodzi o fortepian, miałam wspaniałe przygotowanie, jeżeli chodzi o fortepian, ogólnie no, teorię muzyki, solfeż, historię muzyki, historię sztuki, bardzo wspaniale mnie to przygotowało, ale jednak jeżeli chodzi o technikę wokalną, no to wszystko pojęłam we Włoszech, bo no, we Włoszech to się narodziło w 1600 roku we Florencji.
Właśnie, bo to jest ojczyzna opery przecież.
Tak, tam każdy naprawdę genialnie zna się na technice wokalnej, nawet taka prosta publiczność, perfekcyjnie na pamięć zna całe arie operowe, czy całe opery nawet. Śpiewają razem ze mną i to jest niesamowite.
No to musi być rzeczywiście przeżycie, bo śpiewanie dla słuchaczy, którzy poznają coś dopiero, prawda, dla których jest to nowość, to jakby jest kompletnie inny rodzaj występu niż dla tych, którzy, jak pani mówi, znają na pamięć i znają pewne różne interpretacje tych arii, mają swoich ulubionych wykonawców i to jest pewno też pewna taka przygoda emocjonalna.
Tak, pięknie pan to ujął, dokładnie. Za każdym razem jest ogromny właśnie jakby stres i egzamin jakby przed wyjściem na scenę, szczególnie we Włoszech, bo no znakomicie się znają na tych ariach operowych, ale również na technice wokalnej. Uwielbiałem duże głosy, porównują czasami do włoskich śpiewaków operowych z tak zwanej reprezentujących starą włoską szkołę, jak Tebaldi, jak Callas, jak Renata Scotto, Mirella Freni, więc zawsze jest tam jakieś porównanie. No jest to, są to ogromne emocje i za każdym razem egzamin i tak się czeka po tym koncercie, po operze recenzje, to jest bardzo ważne jednak dla nas.
Włochy są pani drugą ojczyzną. Tam pani mieszka, tam pani koncertuje.
Tak.
Mieszka pani w Wenecji.
Dokładnie, tak. Miałam to ogromne szczęście, że już jako studentka miałam szczęście w Weronie zaśpiewać w Teatro Filarmonico w Weronie, bardzo ważnym teatrze. To mnie zauważyła agencja artystyczna z Wenecji, zatrudniła właśnie do oper, do koncertów. Zadebiutowałam z nimi właśnie w Montenegro, czyli w ex-Jugosławii też, właśnie w Teatrze Narodowym przy obecności prezydenta aktualnego też, więc było to wspaniałe, prestiżowe. Był to dla mnie taki egzamin i przez to przeszłam pozytywnie, więc zatrudnili mnie do wielu koncertów, oper, również muzyki sakralnej, którą bardzo chętnie wykonuję we Włoszech.
A czy jest pani związana z którąś ze scen w tej chwili na stałe, czy raczej koncertuje pani gościnnie?
Gościnnie, to znaczy we Włoszech na całym świecie jest teraz inny system. W Polsce jest taki...
Gdybym mógł pani prosić właśnie o opisanie tego systemu, jaki w tej chwili funkcjonuje na świecie i czym się on różni od tego systemu polskiego.
Tak, jest to właśnie ciekawe zagadnienie, ponieważ w Polsce jest taki jeszcze trochę przestarzały system, w cudzysłowie powiem, ponieważ śpiewacy są zatrudnieni na etat po prostu. No i pracują jak w biurze, 8 godzin dziennie, codziennie mają próby i potem jakieś spektakle. Czasami się zdarzy, że ktoś ma tylko próby, nie ma spektakli. We Włoszech oraz na całym świecie głównie, chyba jeszcze w Niemczech został też taki stary, niestety, no, stary system, właśnie tak jak w Polsce.
Etaty.
Tak, tak, etaty tak zwane. Na całym świecie jest tak już, że po prostu pracuje się gościnnie, jako solista oczywiście. We Włoszech, na przykład w Teatrze Operowym Włoskim jest to tak. Zatrudniona jest na etat orkiestra oraz chór. Natomiast soliści oraz dyrygenci są zatrudniani po prostu gościnnie na umowę zlecenie. Jest to bardzo dobre, uważam, ponieważ trzeba reprezentować wysoki poziom artystyczny. Nie ma tak, że po prostu siedzą jakby te stare układy i tak dalej cały czas na tych samych stołkach. Przepraszam, że o tym mówię, ale trzeba o tym mówić.
Tak,
jednak
jasne.
Trzeba to jakoś właśnie, jestem bardzo przeciwna takiemu systemowi. Taki nowy system właśnie, który jest we Włoszech, on daje możliwość również młodym ludziom, młodym głosom operowym pokazania się, zadebiutowania właśnie, nawet w mniejszych rolach na początku. Ale jest to wspaniałe właśnie doświadczenie sceniczne, bardzo to otwiera. No i motywuje również nas do pracy, bo jest ogromna właśnie trochę no, rywalizacja, trzeba zawsze pokazać naprawdę no top i ogromne przygotowanie artystyczne, wokalne.
Czy pani pamięta, jakie emocje towarzyszyły pani pierwszemu występowi i czy pamięta pani, w czym pani zagrała już wtedy w tej zawodowej swojej karierze?
Tak, to było niesamowite przeżycie, do tej pory pamiętam. To była rola Mimi w operze Cyganeria Pucciniego w Padwie, dlatego mam ogromny sentyment do Padwy oraz do tej pięknej opery. Uwielbiam Pucciniego, to jest niezwykły kompozytor, naprawdę, który reprezentuje tak zwany weryzm, czyli verismo, to znaczy prawda sceniczna, gdzie te emocje są naprawdę, no są prawdziwe po prostu, nie można udawać, nie można jakoś tak maskować tych emocji, muszą być naturalne, prawdziwe. I pamiętam moja bohaterka Mimi, ona była taką, no, dziewczyną z boemy artystycznej w Paryżu, kochającą Rodolfa ze wzajemnością, ale wiedzącą, że za chwilę niestety odejdzie z tego świata, bo ona była bardzo chora. I ja też mieszkałam właśnie w takim apartamencie w Weronie antycznym, no XVI wieku w sumie. No i czułam się trochę jak w takim bardzo artystycznym apartament w centrum Werony i czułam się jak taka Mimi rzeczywiście i tak się utożsamiłam z tą rolą. I tak głęboko weszłam w tą postać i ćwiczyłam właśnie z wybitnym dyrygentem Maestro de Mori, który niestety już odszedł, nie ma go, ale bardzo się dużo od niego nauczyłam. Był dyrygentem La Scali, no wspaniały maestro. Zawsze ciepło o nim myślę. I pamiętam, jak już wykonałam tą operę, to było niezwykłe przeżycie i ta bohaterka umarła, to jakoby część mnie też odeszła. To bardzo się przeżywa, to wszystko wchodzi się w postać po prostu, realistycznie.
Czy ma pani takie role, czy role operowe, które są pani zdaniem najbliższe pani osobowości, ekspresji, tak, w których pani czuje się najlepiej, najbardziej komfortowo?
Ciekawe pytanie. To znaczy, dla mnie każda rola jest niezwykła i fascynująca i próbuję jakoś wejść w postać. Na przykład czasami są takie paradoksalnie opery, gdzie nie sądziłabym nigdy, że mogłabym je wykonać, że mogłabym wejść w postać. Na przykład zaproponowano mi Rosinę z opery Il Barbiere di Siviglia, czyli Cyrulik Sywilski Rossiniego. Ja tak nie sądziłam, że ja mogłabym Rossiniego śpiewać, bo to jest opera buffa, pełna koloratur i tak dalej, na inny rodzaj jakby głosu, inny rodzaj osobowości. Ale zmierzyłam się z tą postacią. W miesiąc czasu przygotowałam całą partię, to było 300 stron, pamiętam. To było naprawdę wyzwanie dla mnie, ale jestem osobą ambitną i bardzo ćwiczyłam bardzo dużo prób z dyrygentem maestro Paolo Fumei. Pozdrawiam włoskiego dyrygenta. No i rzeczywiście coś się we mnie przełamało. Pokochałam też postać taką komiczną. Czyli uważam, że każda postać jest jakby do zagrania, do wejścia, to jest fascynujące. I czasami na przykład zatracamy nawet siebie, bo jak wychodzę z tej postaci, to ja nie wiem, już jestem czasem Rosina, czy jestem Dominika, czy jestem Mimi. I to jest fajne, bo scena nam daje możliwość takiej magii, transformacji naszej osobowości na chwilę.
W operze niewątpliwie elementem podstawowym jest głos, ale przecież też i sztuka aktorska. Czy ona jest równorzędna, pani zdaniem, jeżeli dokonać takiej analizy sztuki operowej?
Ja uważam, że jest absolutnie równorzędna, ponieważ opera to jest sztuka teatralna tak naprawdę. Najpierw było libretto z reguły. Jak Verdi pracował, to najpierw posiadał właśnie libretto. Czy Mozart na przykład pracował z wybitnym librecistą da Ponte, też włoskim librecistą. I najpierw posiadał to libretto, a potem wspólnie pracowali. Czyli jakby pierwszym wyznacznikiem jest tekst. Pracując bardzo dużo we Włoszech i nad techniką wokalną, doświadczyłam tego. W Polsce na przykład jest taka też różnica ciekawa. że w Polsce zwracało się uwagę na piękny dźwięk. O, śpiewaj wielkim głosem, nieważne. Ja mówię, ale dykcja jest też ważna. A nieważne, ważne, żeby ten dźwięk był duży, nośny i tak dalej, piękny, pełny. Nie o to chodzi. Ja we Włoszech poznałam, że najważniejszy jest tekst, przekaz, po prostu ekspresja artystyczna, projekcja tego tekstu. I tak naprawdę dźwięk jest piękny, jeżeli jest ta wymowa dobra, jeżeli jest dykcja dobra, jeżeli jest... Ja na przykład jak pracuję nad operą, to najpierw pracuję nad librettem, po prostu... Te libretto oczywiście są pełne metafor. Nie jest to taki język aktualny, współczesny włoski. Jest zbliżony bardziej do łaciny, powiedzmy sobie, więc są pewne określenia, metafory, do których czasami muszę sobie po prostu tłumaczyć ze specjalistami, właśnie osobami, które zajmują się literaturą, więc sobie czasami tak tłumaczę, więc wyznacznikiem jest tekst. Jak już ten tekst dobrze przerobię, poznam moją postać, psychologię postaci, dopiero wtedy pracuję nad rytmem, nad melodią, wtedy w głos próbuję te trudniejsze frazy jakoś sobie wśpiewać i tak dalej. Czyli tekst jest najważniejszy, bez tekstu to słychać od razu, jak ktoś nie rozumie po prostu libretta. To jest takie bezmyślne śpiewanie, tylko duży głos i tak dalej. To nie o to chodzi. Właśnie pięknie, że pan zwrócił na to uwagę. Aktorstwo jest niezwykle ważne. My jesteśmy aktorami przede wszystkim. Z czego się wywodzi opera? Opera się wywodzi z antycznego teatru greckiego, czyli teatr, no, recytacja. Jak to mówią Włosi, ucząc techniki wokalnej, recitar cantando, czyli recytując, śpiewaj. To jest najważniejsze.
Powszechnie uważa się, że artyści operowi pracują ogromną, wkładają pracę w cały czas podtrzymywanie, doskonalenie głosu. Zajmuje to dużo czasu w takim planie dnia.
Bardzo dużo, tak, tak. To jest non-stop praca, rozwój i tego nie ma końca tak naprawdę. Nie starcza czasu, chciałby się więcej, lepiej, wyżej i tak dalej. To znaczy, to jest po pierwsze, to idzie dwutorowo. Po pierwsze jest to rozwój, praca nad głosem jako instrumentem, który się rozwija z wiekiem. Ja na przykład widzę, z roku na rok ten głos bardziej dojrzewa, jest większy, bardziej dojrzały, bardziej taki okrągły, miękki i tak dalej. Mogę na więcej rzeczy sobie pozwolić, to znaczy czuję, że pewne rzeczy, które mi sprawiały trudność techniczną kilka lat temu, teraz jakoś tak naturalnie mi to wychodzi. Ten głos się jakby kształtuje, ten instrument jakby dojrzewa w pewnym stopniu, bo no nie można na przykład w wieku 20 lat śpiewać dobrze, jest to niemożliwe. To jest jeszcze za zbyt wiotki instrument. Wymaga to czasu właśnie.
I pracy.
I pracy, ogromnej pracy nad tym instrumentem, czyli te różne wprawki wokalne, praca nad oddechem, nad przeponą, to jest bardzo ważne, nad rezonatorami. To jest bardzo ważne, więc taki etap właśnie techniczny, ale drugi dwutorowo, ponieważ praca nad repertuarem też jest ważna. Żyjemy w takich czasach frenetycznych, szybkich, trzeba się szybko uczyć. Kiedyś w czasach Marii Callas na przykład przygotowywało się operę, nie wiem, 3 miesiące się siedziało w teatrze, pracowało się nad każdym dźwiękiem, nad każdą arią. Teraz po prostu, nie wiem, dzwonią do mnie do Kanady, jak ostatnio byłam, przylatuję, na drugi dzień praktycznie mam próbę, a potem na przykład 2 koncerty, gale operowe, czyli no nie ma czasu po prostu na taką pracę. Trzeba być samemu bardzo dobrze przygotowanym, bo jak się jest też nieprzygotowanym, to też z kolei no, jest wtedy zła opinia i tak dalej. Trzeba być zawsze profesjonalnym, ale jest bardzo niewiele czasu, więc trzeba szybko pracować i bardzo dużo repertuaru się uczyć.
Czy robi się to indywidualnie, czy pod kierunkiem profesora na przykład, czy konsultantów? Czy pani już to robi sama w tej chwili? Mówię o tej pracy codziennej nad głosem.
Sama. Na szczęście doszłam już do takiej autonomii, że mogę robić to sama, to znaczy do pewnego stopnia. To znaczy, gram na fortepianie na szczęście. Tutaj dziękuję moim profesorom z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, którzy wspaniale mnie przygotowali. Mamy dobry poziom w Polsce pianistyki. Więc siedzę przy tym fortepianie sama. Nie muszę za każdym razem dzwonić do pianisty. Słuchaj, przygotuj ze mną tą arię. Sama sobie siedzę i pracuję nad arią. Tylko potem już właśnie, jak się już nauczę całej opery, to wtedy ja potrzebuję właśnie ucha jakby takiego zewnętrznego. Więc mam wybitnego dyrygenta we Włoszech, maestro Anselmi, który jest zawsze służy pomocą. Jeżdżę do niego, przygotowujemy razem operę. Mówi, a słuchaj, tutaj ten dźwięk mógłby być bardziej okrągły. Tutaj widzę bardziej, bo on jako dyrygent, on to słyszy po prostu. My tego nie słyszymy. Więc on mi mówi, na przykład zaśpiewaj tutaj bardziej piano, tutaj forte, tutaj dyrygent chciałby taką ekspresję, tutaj chciałby bardziej legato. A gdybyś wzięła oddech w innym miejscu, byłoby trochę inaczej, ekspresja by się zmieniła, akcent toniczny by się zmienił i tak dalej. Więc potem ja już potrzebuję, ten szkielet sobie sama opracowuję, ale potem potrzebuję właśnie jakiegoś ucha takiego, który mi doradzi. Bo czasami się nie słyszy, mi się wydaje, że jest dobrze, czuję komfort, ale jednak można jeszcze to udoskonalić. Tak, tak. A potem jest jeszcze kolejny etap, jak już robimy operę, to też właśnie praca z dyrygentem, już z orkiestrą. To też się troszeczkę zmienia w zależności od akustyki, jak projektować ten dźwięk i tak dalej.
Pani występuje z jednej strony i w operach, ale także ma pani recitale, w których śpiewa pani i arie operowe. Ale też pewno, bo właśnie mam w ręku płytę z pieśniami Chopina, piękną płytę, którą nagrała pani te małe formy.
Tak.
I to jest takie pytanie moje, czy jaka jest różnica pomiędzy taką właśnie operą, udziałem w dużym spektaklu, a recitalami, w których pani występuje także. I czy w takich małych formach, jak właśnie pieśni Chopina choćby, jest miejsce na interpretację, bo ona jest małą, zwartą formą, prawda? W której człowiek przekazuje emocje, ale właściwie odtwarza pewną formę. Czy tam jest jeszcze miejsce na to, żeby to zinterpretować?
Oczywiście jest zawsze miejsce. Ciekawe pytanie. Tak, to jakby dwutorowo się też odbywa, że występuje w teatrach operowych i w spektaklach całych. Ale też bardzo często po całym świecie śpiewam właśnie recitale z muzyką zarówno właśnie lider, czyli pieśni, cykle pieśni oraz arie operowe po prostu, jakoś tak tematycznie ułożone, na przykład, nie wiem, arie koncertowe Mozarta czy arie Rossiniego i tak dalej. Ale pieśń z taką rzeczywiście ciekawą, specyficzną formą. To są krótkie formy. I każda pieśń może być odrębna od siebie i to jest ciekawe, bo w operze mamy jakąś taką, jakby taką linię po prostu, nić, która do czegoś dąży, do punktu kulminacyjnego. Natomiast jakby pieśń, nawet jeżeli jest zawarta w jakimś cyklu, jest odrębną formą, krótką formą, czasami na dwie strony tylko. I tutaj trzeba zawrzeć niezwykłą interpretację, zróżnicować te pieśni, więc to jest takie bardzo to kosztuje emocjonalnie, bo w operze ja jestem w pewnym ciągu, jakoś to rozwijam, tą psychologię postaci, a tutaj za każdym razem muszę zmieniać moją psychologię. To jest taka w pewnym sensie schizofrenia, wchodzę w różne postaci. Raz śpiewam na przykład, nie wiem, Smutną rzekę Chopina, która jest taka bardzo melancholijna i mówi o matce, która zakopała 7 córek, więc bardzo dramatyczna poezja. A za chwilę na przykład śpiewam Moja pieszczotka, czyli taki żartobliwy tekst, piękna też poezja. Więc za chwilę muszę zmienić po prostu moją psychologię, sposób patrzenia na postać i interpretację zupełnie inną. Jest to bardzo ciekawe, ale bardzo to kosztuje dużo emocji.
Tęskni pani za Polską?
Bardzo tęsknię, naprawdę, coraz bardziej tęsknię. Ta płyta jest wynikiem właśnie mojej tęsknoty, bo ta wytwórnia fonograficzna z Turynu zaproponowała mi płytę. Ja sobie mogłam wybrać tak naprawdę. Znaczy, postawiliśmy na pieśni albo arie koncertowe. Ja stwierdziłam, to będzie Chopin. Ja pragnę właśnie trochę tej polskości przemycić we Włoszech, bo Włosi znają na przykład twórczość Chopina, w ogóle na świecie znają wszyscy twórczość Chopina fortepianową. Ballady, piękne preludie, etiudy i tak dalej, dwa koncerty fortepianowe. Ale naprawdę mało kto zna pieśni Chopina, szczególnie wszystkie. Nawet w Polsce, powiem szczerze, że są znane, że wszyscy znają Życzenie, czy co tam jest. Nie ma czego trzeba, takie najbardziej znane pieśni, ale te wszystkie inne perełki są mniej znane, więc warto je promować, jakby, promować naszą polskość. Na przykład widzę, że Włosi są niezwykle dumni z każdej swojej opery, nawet mało znanej opery, więc my w Polsce również powinniśmy znać te pieśni, jako taka nasza biblia wokalna. Są naprawdę piękne, więc to jest taki akcent ku mojej tęsknoty ku ojczyźnie. Uważam, że te pieśni można śpiewać, jak jest taka nostalgia, bo rzeczywiście Chopin też czuł tą nostalgię, więc mi się wydaje, że to jest to bardzo pomaga. No i szczerze mówiąc, odpowiadając na pytanie, tak, coraz bardziej tęsknię. Im starsza jestem, tym bardziej tęsknię, bo te pierwsze lata we Włoszech to było tak, że musiałam wdrożyć się w ten świat. Nie było łatwo, bo przyjechała studentka z Polski i ja tam, właśnie ogromna konkurencja, stado jakby lwów. To jest naprawdę okrutny świat. To się tak wydaje, że jest pięknie na scenie, ale jest to, trzeba bardzo walczyć. Prawo dżungli.
No szczególnie tam, gdzie ta konkurencja jest niebywała.
O, ogromna, tak.
Ma pani jakiś ulubionych artystów, z którymi pani współpracuje?
To znaczy, śpiewa się z bardzo różnymi śpiewakami, tak podróżując po całym świecie, jest naprawdę bardzo, bardzo różni. Bardzo lubię pracować właśnie z włoskimi tenorami, barytonami, basami. Na przykład jest taki Alessandro Colombo, wybitny włoski bas, z którym czasami śpiewam właśnie operę La Serva Padrona, Pergolesiego. Cristina Sartore, taka właśnie mezzosopranistka włoska. Bardzo lubię z Włochami śpiewać, bo To jest też ważna ta wymowa włoska, jednak we włoskiej operze, jednak włoski śpiewak, albo osoba, która zna perfekcyjnie włoski, no to jest bardzo ważne. Powoli będę też więcej w Polsce śpiewała, więc też trochę tych polskich śpiewaków poznam, jakoś się wdrożę w ten świat. Ale za każdym razem są to doświadczenia niesamowite. Uwielbiam włoskich dyrygentów, też z którymi pracuję tak na stałe. Maestro Paolo Fumei, z którym często wykonujemy muzykę sakralną we Włoszech. Maestro De Mori, z którym pracowałam bardzo często. Kto tam jest jeszcze? Maestro Anselmi z Mantui, z którym też bardzo często wykonujemy różne właśnie opery i ostatnio też muzykę sakralną, na przykład Magnificat Vivaldiego. No, jest sporo takich osób, rzeczywiście, w każdym zakątku świata. Maestro Robert Batz w Stanach Zjednoczonych, z którym bardzo często pracuję, którym właśnie w tym roku też śpiewałam. To śpiewam galę operową Rossiniego głównie, właśnie Rossini Mozart. W przyszłym roku wykonamy operę La Cambiale di Matrimonio Rossiniego, pierwszą operę Rossiniego.
Życzymy pani i sobie, żebyśmy mogli panią podziwiać na polskich scenach.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy pani za wizytę w naszym radiu i będziemy z przyjemnością towarzyszyć pani w tych wydarzeniach, w jakich pani bierze udział, bo też świat jest teraz coraz mniejszy. Możemy uczestniczyć poprzez internet czasem, oglądać materiały, które na YouTube pojawiają się z pani udziałem. No ale radzi bylibyśmy spotkać panią w operze warszawskiej, nie wiem, bydgoskiej, czy we Wrocławiu także.
Oczywiście.
Na koncertach gościnnych. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani za spotkanie i życzę wiele powodzenia.
Dziękuję serdecznie, dziękuję.
Rozmowa tygodnia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.